tygodniowej audycji Tatrzańskiego Parku Narodowego. Rozmawiać będziemy z panem doktorem Tomaszem Skrzydłowskim z pracowni naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Dzisiaj chcemy porozmawiać o borach górnoreglowych w Tatrzańskim Parku Narodowym. A czy na początek mógłby nam pan opowiedzieć, jakie są w ogóle piętra roślinności w Tatrach?
W Tatrach jest kilka stref roślinnych, podobnie jak w górach wysokich na całym świecie. Od podnóża gór do wysokości około 1200-1250 metrów są lasy bory regla dolnego. Powyżej tej wysokości znajdują się bory górnoreglowe, którymi właśnie zajmiemy się w tej audycji. Bory górnoreglowe sięgają gdzieś do wysokości 1500-550 metrów. Powyżej tej wysokości z kolei znajduje się piętro subalpejskie, które porasta głównie kosodrzewina. Powyżej piętra kosodrzewiny rozpościerają się murawy alpejskie oraz piętro turniowe.
A co to właściwie są te bory górnoreglowe?
Bory górnoreglowe składają się przede wszystkim ze świerka pospolitego, któremu towarzyszy czasem jarzębina. Są w Tatrach dwa takie przewodnie zespoły leśne związane właśnie z tym piętrem górskim. Jest to górnoreglowa świerczyna karpacka. Ten zespół roślinny spotkać można również w najwyższych partiach Beskidów, na przykład na Babiej Górze, na Pilsku czy na Turbaczu. Poza tym w granicach Polski lasy tego typu występują w Sudetach, a konkretnie w Karkonoszach czy w masywie Śnieżnika. W Tatrach jednak znajduje się bardzo specyficzny zespół nawapiennej świerczyny górnoreglowej, którego nie spotkamy w żadnych innych górach Polski. Związane jest to z właściwościami podłoża, ponieważ tylko tutaj podłoże to jest wapienne. W świerczynie rosnącej na podłożu kwaśnym, krystalicznym, a z taką sytuacją mamy do czynienia w Tatrach Wysokich, rozrastają się paprocie lub krzewinki. Runo to jest zatem bardzo ubogie florystycznie. W miejscach, gdzie warstwa drzew jest rozluźniona, panuje paproć wietlica alpejska, podczas gdy w miejscach bardziej zacienionych dominuje borówka brusznica. W borach świerkowych na podłożu zasobnym węglan wapnia runo jest niemal dwukrotnie bogatsze pod względem florystycznym niż we wspomnianej wcześniej górnoreglowej świerczynie rosnącej na podłożu krystalicznym. Obok gatunków borowych wyraźnie jest udział gatunków charakterystycznych dla lasów liściastych. Związane one są z siedliskami żyznymi i zasobnymi, pochodzących z dolnoreglowych żyznych buczyn. W świerczynie nawapiennej występują m.in. takie gatunki jak kokoryczka okółkowa, paprotnik ostry oraz charakterystyczny dla Tatr powojnik alpejski. Bory nawapienne porastają zbocza Tatr Zachodnich, Tatr Bielskich. Świerkowe bory górnoreglowe są bardzo wdzięcznym miejscem do obserwacji szeregu zjawisk ekologicznych. Małe zróżnicowanie gatunkowe świerczyn oraz podobne cechy rosnących w nich drzew, takich jak wiek, grubość czy wysokość, sprawiają, że drzewa to podobnie reagują na różne czynniki środowiska. Mam tu na myśli głównie wiatr czy działanie na przykład takich szkodników owadzich jak korniki. Te czynniki działają także na lasy dolnoreglowe, tyle że w lasach tych jest kilka gatunków drzew o różnych wymaganiach siedliskowych, o różnych strategiach życiowych i te zjawiska ekologiczne są tam dosyć trudno dostrzegane. Podczas gdy, jak już wspomniałem, w borach górnoreglowych wszystko jest to bardziej przejrzyste.
A jak kształtuje się górna granica lasu?
Zjawisko kształtowania się górnej granicy lasu jest w ogóle bardzo interesujące. Należy wspomnieć, że granica ta wygląda bardzo różnie w różnych fragmentach gór, ponieważ wpływ na nią mają oczywiście warunki klimatyczne, ale również orograficzne. Na stokach południowych granica ta przebiega stosunkowo wyżej niż na stokach północnych. Związane jest to z właściwościami klimatu, z termiką, z długością zalegania pokrywy śnieżnej, ale wpływ też ma wiatr w tym sensie, że w Tatrach główny kierunek wiatru jest z południa. W związku z tym na południowych zboczach nasiona bez problemu, zaznaczę lekkie nasiona świerka, bez problemu dostają się wyższe położenia górskie w strefę subalpejską, w strefę kosodrzewiny. Podczas gdy na zboczach północnych wiatr spycha nasiona w dół. W związku z tym tempo kolonizacji strefy subalpejskiej, możliwość przesuwania się świerka ku górze jest bardzo ograniczona. Wspomniałem już o czynnikach orograficznych, że tak powiem, ograniczających rozwój świerka w strefie regla górnego. Otóż Na grzbietach świerk rośnie stosunkowo wyżej, podczas gdy w żlebach granica ta przebiega niżej. To również związane jest z właściwościami klimatu, ponieważ śnieg w żlebach zalega znacznie, znacznie dłużej niż na grzbietach, a poza tym duży wpływ na kształtowanie się granicy lasu mają lawiny, które uniemożliwiają zupełny rozwój świerka. Z podobnym zjawiskiem mamy do czynienia także w strefie kosodrzewiny, o której będziemy mówić później, ale już teraz dla porządku wspomnę, że tak jak w reglu górnym, tak również w strefie subalpejskiej, w strefie kosodrzewiny, granica występowania, górna granica występowania kosodrzewiny przebiega wyżej na grzbietach, a prawie nie ma jej zupełnie w żlebach. To miejsce wypełnia roślinność ziołoroślowa. Ziołorośla są to najczęściej duże rośliny, tak jak na przykład omiek górski, miłosna górska, modrzyk górski, o dużych liściach, bardzo efektownie wyglądających kwiatach. Rośnie tam też bardzo ciekawy gatunek, ostróżka tatrzańska. Interesujący jest on z dwóch powodów. Przede wszystkim jest to endemit zachodniokarpacki, a zatem jego występowanie jest ograniczone tylko do Karpat Zachodnich. Nigdzie poza tym na świecie gatunek ten nie występuje. Drugi z powodów jest ten, że ostróżka tatrzańska jest reliktem trzeciorzędowym. Jest to jeden z dwóch bądź trzech gatunków występujących w Tatrach, które nieprzerwanie na swych stanowiskach rosną tu od okresu trzeciorzędu, a zatem od kilkunastu milionów lat. Przesuwając się ku górze, z pewnością dostrzeżemy takie bardzo oczywiste zjawisko, jak zmniejszanie się rozmiarów drzew. Czym to jest powodowane? Przede wszystkim tym, że warunki dla mikroorganizmów, które przekształcają organiczne szczątki roślin i zwierząt w proste związki mineralne dostępne dla roślin, warunki życia dla tych mikroorganizmów są bardzo utrudnione. W związku z tym możliwości wzrostu wysokie drzewa dla rosnących tam świerków także są ograniczone. Inną przyczyną ograniczającą wzrost świerków na wysokość są pewne ograniczenia wynikające z fizjologii roślin. Otóż na wiosnę, która jest okresem bardzo krytycznym dla życia drzew, następuje silna transpiracja z powierzchni liści, podczas gdy korzenie drzew tkwią jeszcze w zamarzniętej glebie. To sprawia, że igły świerków, które nie zdołały wykształcić kutykuli, takiego woskowego nalotu zabezpieczające je przed nadmiernym parowaniem, zamierają. Stąd w tych najwyższych położeniach lasu obserwujemy pożółkłe świerki.
Wspomniał pan wcześniej o kosodrzewinie. Może szerzej powie nam pan coś na jej temat.
Kosodrzewina, proszę państwa, jest pewnym fenomenem, być może nawet na skalę globalną. Gatunek ten występuje jedynie w Europie Środkowej i posiada niezwykłe cechy przystosowawcze do wzrostu i rozwoju w tych ekstremalnych warunkach. W górach Euroazji, w Himalajach czy w Alpach, ta strefa subalpejska wypełniona jest przez różaneczniki, które zachowują się w podobny sposób, niemniej nie mają aż tylu właściwości, co kosodrzewina, które pozwalają im tak doskonale się rozwijać. Chodzi tu głównie o możliwości rozmnażania wegetatywnego, czyli bez udziału nasion za pomocą pędów. Prawdopodobnie, właściwie to już nieprawdopodobnie, bo badania to potwierdziły, że jeden genetyczny egzemplarz kosodrzewiny może zająć w Tatrach do 1 hektara, podczas gdy może nam się wydawać, że jest to wiele osobników. Przystosowanie wegetatywne jest bardzo korzystne w tych ciężkich warunkach klimatycznych, ponieważ nasiona narażone są na bardzo dużo czynników i szanse rozwoju za pomocą nasion są bardzo niewielkie. Kolejną interesującą cechą kosodrzewiny jest elastyczność i sprężystość jej pędów. Pozwala to kosodrzewinie uniknąć niszczącej siły wiatru, ponieważ wystarczy 0,5 metra śniegu, aby cała kosodrzewina znalazła się pod śniegiem. Takiej możliwości nie mają świerki, nawet te niskie, które sterczą wówczas powyżej pokrywy śnieżnej i są narażone na działanie właśnie tych wiatrów, na działanie wysuszające i na działanie niszczące w sensie fizycznym.
chciałam pana zapytać, co dzieje się w momencie, kiedy ten bór górnoreglowy, kiedy te świerczyny zostają połamane przez wiatr halny, kiedy powstaje olbrzymia powierzchnia powiatrołomowa?
Proszę państwa, pytanie jest o tyle ciekawe, ponieważ należałoby w tym miejscu wyjaśnić taką kwestię, że wiatr halny, może nie tyle wiatr halny, co połamanie dużej ilości drzew na dużej powierzchni jest dla regla górnego zjawiskiem naturalnym i charakterystycznym. Podobna sytuacja występuje w lasach tajgi. Podam dla przykładu, że w reglu dolnym zjawisko to należy uznać za brak trwałości lasu i że jest to pewne zjawisko nienaturalne. Właśnie na tych powierzchniach powiatrołomowych mamy szansę zaobserwować bardzo ciekawe zjawisko nazywane w leśnictwie przemianą pokoleń. Kiedy duże świerki zostają złamane, zostaną powalone, a w ich miejsce wkracza jarzębina. Te dwa gatunki mają zupełnie inną strategię życiową, jednak w tych warunkach doskonale się uzupełniają i dają sobie radę. W momencie, kiedy zostaje odsłonięta duża powierzchnia, panują doskonałe warunki świetne do rozwoju jarzębiny. Teoretycznie także dla rozwoju świerka, ale przyrost świerka w tych najwcześniejszych fazach jest bardzo, bardzo powolny, podczas gdy jarzębina przyrasta blisko pół metra rocznie. To pozwala jarzębiny uniknąć konkurencji największego wroga obu tych gatunków na powierzchni, wietlicy alpejskiej. Wietlica nie tylko pozbawia młode świerki i jarzębiny dostępu do światła, ale na jesieni, kiedy jej pędy obumierają, fizycznie przykrywając maleńkie siewki czy nawet naloty świerka, uniemożliwiają im wzrost. To sprawia, że świerk na swoją szansę będzie musiał jeszcze długo poczekać. Być może 20-30 lat, aż kłody drewna leżące na powierzchni, a jest ich już wówczas dużo, ulegną rozkładowi. I to do takiego etapu, aby umożliwić nasionom zatrzymanie się na ich powierzchni, a zatem kiedy są już chropowate, a nie gładkie, a następnie będą posiadały takie parametry fizykochemiczne, że umożliwią młodym siewkom wzrost. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ wówczas młode świerki będą miały przewagę nad pędami wietlicy alpejskiej. Ta przewaga tych kilkudziesięciu centymetrów jest kluczowa. Jak bardzo to zjawisko jest rozpowszechnione w reglu górnym, wystarczy sobie uświadomić, że te struktury, to znaczy leżące kłody bądź wykroty, zajmują tylko kilka procent powierzchni dna lasu, podczas gdy aż 2/3 świerków właśnie rośnie w takich warunkach. Wrócę jeszcze może do przypadku jarzębiny. Tak jak powiedziałem, przyrost jarzębiny jest stosunkowo duży. To sprawia, że jarzębina wygrywa z konkurencją z wietlicą alpejską i w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu lat osiąga wiek, w którym może rozmnażać się generatywnie za pomocą nasion i dalej kolonizować powierzchnię. Korony jarzębiny są jednak ażurowe i przepuszczają dużą ilość światła, co nie przeszkadza świerkowi. W związku z tym te dwa gatunki nie są w stosunku do siebie na tym etapie konkurencyjne. Sytuacja zmienia się dopiero po 50-60 latach, kiedy świerki osiągną wysokość jarzębiny. W tym okresie stają się dla nich bardzo silną konkurencją i jarzębiny zamierają.
Wspomniał pan już o świerczynach, wspomniał pan o kosodrzewinie, a gdzie w tym wszystkim jest miejsce dla naszej limby?
Rzeczywiście na początku pozwoliłem sobie zapomnieć o tym przecież sztandarowym gatunku dla Tatr. Bory limbowe występują w górnej strefie regla górnego. Najbardziej rozpowszechnione są w okolicy Morskiego Oka i na Czubie Roztockiej. W sumie zajmują niewielką powierzchnię, jedynie 77, może 80 hektarów. Prawdopodobnie w przeszłości powierzchnia ich była znacznie większa, ale zostały w znacznym stopniu wyniszczone. Bory górnoreglowe to jest dosyć ciekawe zbiorowisko. Mają w pewnym stopniu swojego odpowiednika w Alpach, ponieważ tam powyżej piętra świerka rozpościerają się właśnie bory świerkowo-modrzewiowe. W Tatrach to zbiorowisko można uznać za reliktowe, ponieważ okres najkorzystniejszy dla rozwoju tego zbiorowiska panował w interstadiale zwanym Alerudem. To było około 10 811 000 lat temu, kiedy wystąpiło nieznaczne ocieplenie tuż po epoce lodowej i na tym terenie bardzo rozpowszechniły się lasy, właśnie bory limbowe. Od tego czasu warunki siedliskowe znacznie się pogarszały, co doprowadziło ją niemal na skraj wymarcia. Tak na zakończenie już tej audycji chciałbym podkreślić to, o czym wprawdzie już wcześniej mówiłem, ale fakt, że istnienie wiatrołomów w reglu górnym, jak też masowy pojaw korników są zjawiskiem tu jak najbardziej naturalnym i obraz być może dużych spustoszeń w tej strefie lasów nie powinien nikogo dziwić, ponieważ w parku narodowym, a nie tylko chodzi o to, że jest to nawet park narodowy, ale w tej strefie klimatycznej, w tej strefie roślinnej jest to zjawisko jak najbardziej naturalne. Rozpad drzewostanu jest zatem szansą dla rozwoju nowej generacji drzew.
Dziękuję za rozmowę z panem doktorem Tomaszem Skrzydłowskim z Pracowni Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego. Rozmawiała Grażyna Mateja. Do usłyszenia.
Również dziękuję państwu. Do usłyszenia.